Regiony kultury.
Przed mikrofonem Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. Witam w Regionach Kultury na antenie Radio Kraków Kultura. Zapraszam dziś do rozmowy Natalię Gancarz, autorkę publikacji związanych z tematyką romską. Natalia Gancarz jest kustoszem Muzeum Okręgowego w Tarnowie, a także wiceprezesem Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie. Dzień dobry, Natalio.
Dzień dobry.
Powodem naszego spotkania jest kolejne wydanie romanu Obecadło, a także twojej książeczki Mietek na wojnie. To już drugie wydanie tych książek, tych pozycji.
Tak, to są drugie wydania obu publikacji. Romano Abecadło zostało wydane po raz pierwszy 10 lat temu, aż Mietek na wojnie w 2013 roku. Nakład się zakończył, natomiast istotne było, aby stworzyć materiał, narzędzie do edukacji dla najmłodszych dzieci romskich i stąd pomysł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wydanie powtórne obu książek.
Okazuje się, że obie te książki są bardzo potrzebne.
Tak mówią.
Skąd u ciebie to zainteresowanie tematyką romską?
Ja od mniej więcej prawie 15 lat pracuję w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Przez wiele lat pracowałam w Muzeum Etnograficznym, zajmując się tematyką romską. Przez współpracę z Adamem Bartoszem, ówczesnym dyrektorem muzeum, a później jakoś tak wieloletnią współpracę w ramach Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, pogłębiałam temat, pogłębiam go ciągle się jeszcze różnych rzeczy uczę. Przede wszystkim mam kontakt ze społecznością romską i bardzo sobie ją cenię, bardzo sobie ten kontakt również cenię. Książki troszkę dlatego, że piszę i mam jakieś takie zainteresowania literackie, trochę dlatego, że widziałam tę potrzebę, żeby dostarczyć takiego prostego materiału do nauczania dla dzieci. No i tak właśnie to powstało.
Rozumiem, że nie bez znaczenia jest to, że w Muzeum Okręgowym w Tarnowie znajduje się pierwsza na świecie stała wystawa poświęcona tej mniejszości etnicznej.
Tak, jest to pierwsza wystawa na świecie, nie jedyna już teraz, ponieważ istnieją jeszcze w Czechach, są też pomniejsze w Serbii i w innych państwach. Drugie muzeum romskie znajduje się również w Polsce, jest to muzeum w budowie, prowadzone przez kolekcjonera Andrzeja Grzymałę-Kazłowskiego. Nasze muzeum przygotowało ekspozycję stosunkowo wcześnie, bo to był 90 rok. Została ona w większości sfinansowana przez nieżyjącego już Marcela Kortiadę, który podówczas pracował w placówce dyplomatycznej. Był to Rom, Albańczyk, Oksytańczyk, jak mówił o sobie, niezwykły zupełnie umysł, lingwista i właściwie on też w dużej mierze wraz z Adamem Bartoszem wprowadzili mnie w środowisko romskie. Pracując w Muzeum Etnograficznym, oprowadzając po wystawie, oczywiście musiałam się dowiedzieć sporo o Romach, ale też coraz głębiej wchodziłam w ten klimat. To już właściwie nie tylko była moja praca, ale też stało się to moje prywatne zainteresowanie.
Jak wyglądało twoje wejście do tej społeczności? Bo zakładam, że nie było ono najprostsze. Trzeba było zdobyć zaufanie.
Całkiem pierwsze kroki były trochę straszne, dlatego że ja się bardzo obawiałam tego, że nie zostanę przyjęta w środowisku. W zasadzie okazało się szybko, że nie było się zupełnie czym przejmować. Romowie to są zupełnie normalni ludzie i naprawdę nie widzę potrzeby jakoś demonizowania albo też w specjalny sposób faworyzowania. Po prostu zwykli, najzwyklejsi ludzie, sąsiedzi, przyjaciele. Mam wielu przyjaciół pośród Romów i to z takich różnych też grup społecznych, bo trzeba pamiętać o tym, że Romowie są bardzo zróżnicowani. Jeśli chodzi o ich posiadanie, majętność i wykształcenie i ogólną kulturę, więc to są naprawdę bardzo różni ludzie, zupełnie tak samo jak w społeczeństwie polskim.
Romano Obecadło to maleńka książeczka, z której romskie dzieci uczą się czytać i pisać w języku romani. Według jakich zasad funkcjonuje ten język?
Język romski w Polsce ma dość specyficzną sytuację. Mianowicie dotychczas Romowie jeszcze ciągle nie wykształcili takiej swojej pisowni charakterystycznej właśnie dla Polski. O ile w innych krajach, na Słowacji, zwłaszcza w Rumunii, w której ta grupa jest stosunkowo liczebna, zaczęły powstawać podręczniki do nauki języka i przede wszystkim język został skodyfikowany, czyli zapisany w konkretnym alfabecie, w konkretnych literkach. W Polsce do dziś dnia właściwie występuje taka samodzielność w zapisie. To znaczy każdy Rom, który uczy się pisać po polsku, zapisuje język romski, zapisuje swoje słowa romskie, tak jak mu się wydaje. Czyli jeżeli zna gramatykę, jeżeli zna ortografię polską, no to stara się użyć tych zasad do pisowni języka romskiego. Jeżeli ich nie zna, bo przecież i tak się zdarza, to pisze zupełnie przypadkowo tak, jak mu się wydaje, że powinno być. W związku z tym te zapisy są czasem nawet zabawne dla kogoś, kto czyta, troszkę rozumie język romski, a czyta jakby znając zasady języka polskiego. W roku 90 Marcel Cortiade, o którym wspominałam, skodyfikował język romski według takiej zasady, żeby był on czytelny dla wszystkich Romów z całego świata, używając pewnych znaków, pewnych liter, które miały być czytelne dla wszystkich. Okazało się, że nie są, dlatego że różne znaki, które są używane w tej pisowni Marcela Cortiade, nie występują na przykład w języku polskim, czy też nie występują w innych językach słowiańskich. Tam są litery, które mają rozmaite daszki, kropki. Tego nie mamy w języku polskim, więc trzeba było stworzyć narzędzie, które będzie przeznaczone dla polskich Romów. Takimi pracami zajęła się taka grupa, którą nazwano Komisją Sulejowską. Została ona zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Tam było kilkanaście osób, ekspertów od języka romskiego. Ostatecznie stworzono pisownię, tak zwaną pisownię sulejowską, od miejsca, gdzie się odbywały te spotkania. I ona miała na celu uchwycić te dźwięki języka romskiego, których czasami nie wychwytujemy, nie będąc Romami, ale jednocześnie zapisać je w taki sposób, żeby było to zrozumiałe dla Romów władających pisownią polską. Stąd te literki to są w większości znaki, które znamy z języka polskiego. No i są też takie specjalne znaczki, które na przykład próbują uchwycić tak zwany przydech, którego właściwie w języku polskim chyba nie ma. Przydech, czyli...
Podajmy jakiś przykład.
Tak, na przykład w słowie ćchawo, czyli chłopiec, to H po ci jest praktycznie niewychwytywalne dla ucha polskiego. Zwłaszcza, że Romowie czasami mówią, ten przydech stosują tak niewyraźnie, że właściwie jest on niewychwytywalny. Stąd próba zapisu po to, żeby ten fakt językowy został zachowany w kulturze języka romskiego. Jeżeli będą oni zapisywać to poprawnie, ten przydech nie zniknie całkowicie. On gdzieś tam sobie zostanie. Ćchawo, ćchawo, ćchawo. Romano abecedło skonstruowane jest w ten sposób, że jest to wierszyk oparty takie zasady abecadłowe, jak u Tuwima, czyli mówimy o pewnych literkach. On jest ułożony w ten sposób, że przez cały tekst biegną poszczególne litery alfabetu. Starałam się wyszukiwać takie słówka z języka romskiego, w których te literki charakterystyczne się znajdują. Czyli na przykład ten wspomniany ćchawo, jeżeli mówimy o ci z przydechem. Ponieważ używam w abecadle wyrazów z języka romskiego, a ta książeczka nie jest przeznaczona wyłącznie dla dzieci romskich, tylko też nieromskich, to do każdego słówka znajduje się przypis, gdzie jest wytłumaczenie polskie danego wyrazu.
Czy możemy przeczytać fragmencik, żeby dać Państwu tutaj małą próbkę?
Bardzo proszę. Może troszkę dalej. Może troszkę dalej, żeby było taki bardziej... O, akurat mi się ten ćchawo otworzył, słynny. Przeczytam kawałeczek, ale jeszcze się odniosę do tych przypisów. Będą się pojawiać słówka ćchama, czyli policzki, ćchawo, wspomniany chłopiec, ćchora, to są wąsy, zarost, może być też broda czasami, i kako, a kako to jest wujek. Później jest litera słynna, tylko romska, całkiem inna. Tej litery nie wykrzyczysz, a nie Rom jej nie usłyszy. Ćch, to przydech jest tak zwany, ćchama, ćchawo ukochany. Można też napisać ćchora, to broda kako Melchiora. Mniej więcej w tym sensie, w tym wydźwięku jest to opracowanie. Troszkę dłuższe niż abecadło Tuwima i chodzi o to jednak, żeby przedstawić kolejne słówka. Papus 2P nosi dziadek, dziadek czyli papus. P ma w nazwie, choć to Tadek. Dziadek pchireł ande sklepa, a ph z nim na kształt rzepa. Pchireł ande sklepa znaczy idzie do sklepu. Jest to troszkę trudne w czytaniu na głos. Lepiej patrzy się na zapis, dlatego że można każdorazowo spojrzeć na tłumaczenie polskie. No a poza tym są fantastyczne ilustracje Diany Karpowicz, które naprawdę dodają wielkiego smaku tej książce.
Ile jesteśmy w stanie zrozumieć z języka romskiego?
Z języka romskiego, tego tradycyjnego języka romskiego, sądzę, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć nic. Przy czym język romski bardzo ulega zmianom, zwłaszcza w ostatnich latach ogromny wpływ języka polskiego, ale też języka angielskiego czy innych języków, którymi władają na co dzień Romowie. Taki przykład, który zawsze podaję. Niedawno zapytałam jednego chłopca romskiego, jak powie borsuk po romsku. Zastanowił się, po czym powiedział borsukos. I to jest taki żarcik językowy właśnie. Bardzo często jest tak, że jeżeli Romowie nie znają słowa tego oryginalnego romskiego, na przykład pochodzenia sanskryckiego albo perskiego, albo jeszcze innych tych pierwotnych języków, które wpływały na budowę języka romskiego, wówczas po prostu dodają końcówki romskie wyrazom, które znają, czyli wyrazom polskim. No i to jest trochę zabawne, bo jak ktoś mówi, że wyszedł ando podwórkos, no to już rozumiemy, że podwórkos to jest po prostu podwórko. Bardzo często jak się słucha Romów, można wychwycić te polskie słowa i one znaczą dokładnie to samo, co znaczą po polsku. Mam wrażenie, że jednak Romowie nie do końca rozumieją, że tworząc w ten sposób nowe słowa, zatracają te pierwotne romskie. One się wycierają w języku. Oczywiście w każdym języku się te stare słowa wycierają, ale w języku romskim to jest o tyle trudne, bolesne też, że jednak to jest grupa opierająca się na języku. To nie jest naród księgi, jak można powiedzieć o Żydach, których kultura została spisana. Dzieje Romów w dużej mierze są ustne, bo opierają się na opowieściach. Także trudno będzie, jak się język romski zatraci.
Obecnie w Polsce mieszka około 20 tysięcy Romów i rozróżnia się dwa szczepy, Bergitka Roma oraz Polska Roma. Pierwsi to Romowie karpaccy, którzy osiedlili się na południu Polski, a Polska Roma z kolei to grupa, która do lat 60. XX wieku prowadziła życie koczownicze. W 1964 roku władze PRL zmusiły ją do zmiany stylu życia. Romowie musieli zarzucić wędrowanie, musieli się osiedlić na stałe w określonym miejscu. Jak ta zmiana wpłynęła na tę grupę i jak w efekcie obecnie wygląda edukacja romska?
To bardzo skomplikowane wszystko, ale od początku. Uśmiechnęłam się troszeczkę, dlatego że oczywiście, że były pewne symptomy konieczności osiedlenia, że były pewne rozporządzenia, ale tak naprawdę nikt nikogo do niczego nie zmuszał. To była bardziej taka próba wpłynięcia na Romów, żeby można było ich ogarnąć, żeby oni nie wykraczali poza główny nurt społeczeństwa. Czy zostali zmuszeni? Wyobraźmy sobie Romów, którzy wędrują, powiedzmy, na przestrzeni jednego województwa, bo to nie były jakieś ogromne odległości. Zimą oni i tak zazwyczaj wynajmowali jakieś zabudowania gospodarcze, stodoły, stajnie, czasem jakiś dom na wsi, gdzie mogli przezimować. Oni zimą i tak nie wędrowali. Wędrowali w porze, kiedy było to wygodne, ale oczywiście kiedy padał deszcz, kiedy było wietrznie, zimno, wtedy też gdzieś tam się osiedlali, próbowali przetrwać. Co więcej, oni podróżując też nie robili tego codziennie. Przemierzyli 20 kilometrów, 10, osiedlili się w jednej wsi na 2 tygodnie i tak to szło. Czyli to podróżowanie, to koczowanie to też nie było takie, żebyśmy pamiętali o tym, że oni nie przemierzali jakichś tysięcy kilometrów. ono w pewnym sensie zostało u Romów, dlatego że można zauważyć na przykład letnią porą, że bardzo dużo Romów wyjeżdża na kempingi, gdzieś tam nad wodę. Ostatnio często poruszają się po prostu kamperami wynajętymi, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że to koczowanie sezonowe w dalszym ciągu trwa, chociaż oczywiście no, nie mówimy o takim stylu życia koczowniczym. Natomiast jeszcze wracając do tych dwóch szczepów. Tak, to prawda, zasadniczo Bergitka Roma, czyli Romowie Karpaccy i Polska Roma, ale my wolimy troszeczkę inny podział na Romów, którzy wywodzą się z tych grup koczowniczych, bo tam mamy nie tylko Polską Romę, ale też inne pomniejsze grupy i właśnie tych osiedlonych od wielu, wielu wieków, czyli Romów Karpackich, czyli Bergitka Roma. Różnic jest bardzo wiele. Zasadnicza różnica oczywiście jest w sposobie bycia i w tym, że do lat 60. grupy koczownicze koczowały, ale różnic jest też więcej. Ponieważ Romowie Karpaccy byli zwykle biedni, mieszkali gdzieś tam na granicach wsi karpackich, byli niezbyt szanowani nawet przez górali. Oczywiście były wyjątki, mianowicie jeżeli ktoś był dobrym fachowcem, dobrym kowalem, dobrym muzykantem, wtedy szanowano go też poza społecznością romską. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to była taka bardzo biedna grupa, pogardzana przez innych. Kiedy przyszli koczownicy do Polski, zaczęli się uważać za prawdziwych Romów, tamtych spychając gdzieś całkowicie na jakiś margines społeczny, nie uważając ich za prawdziwych Romów. W związku z tym tamci Romowie górscy wybrali dwa schematy postępowania. Po pierwsze, próbowali się jak najbardziej zasymilować z miejscową ludnością. Stąd na przykład w latach 60., 70., 80. jest mnóstwo mieszanych małżeństw romsko-nieromskich. Takie mieszane małżeństwa podnosiły społeczny status Romów, ale jednocześnie doprowadziły do tego, że te mieszane małżeństwa bardziej dbały o edukację dzieci. Skutek jest taki, że dzieci z rodzin Romów karpackich są znacznie lepiej wykształcone, często po wyższych studiach, czego mniej jest u tych ludów koczowniczych. Z jednej strony dlatego, że były to mieszane małżeństwa, więc ten pierwiastek nieromski powodował to, że dzieci dążyły do edukacji, że rodzice dążyły do edukacji dzieci, dążyli. Natomiast drugim powodem był też taki respekt do własnej kultury. Koczownicy tradycyjni zawsze uważali się za prawdziwych Romów. Ich zwyczaje, ich tradycje były święte. Ich system sądowniczy, ich szacunek do głowy, do sędziego najwyższego, do tak zwanego szeroroma, to wszystko sprawiało, że byli i są ciągle jeszcze dość zamknięci. W ten sposób chronią swoją kulturę, ale jednocześnie zamykają się na asymilację z nieromami, a jednocześnie zamykają się na edukację. Dlatego te grupy romskie są bardziej tradycyjne ciągle jeszcze. Można ich rozpoznać po długich spódnicach, po tych kolorowych strojach. Oczywiście nie mówię o strojach scenicznych, tylko takich bardziej tradycyjnych, romskich. Można ich rozpoznać po tym, że niejednokrotnie często młode dziewczyny wychodzą za mąż. U Romów karpackich w zasadzie tego nie ma. Tam dba się bardziej o to, żeby były zachowane reguły romskie, ale jednocześnie jest to ogromne dążenie do akceptacji społecznej i jednocześnie do podwyższania swojego statusu. Co ciekawe, z tej grupy Bergitka Roma pochodzi mnóstwo niezwykle znanych osób, na przykład Małgorzata Mirga-Tas z Czarnej Góry, która w ubiegłym roku otrzymała paszport polityki jako artystka plastyk. W tym roku będzie miała swój pokaz na Biennale w Wenecji. Także zrobiła się to naprawdę znana postać. Dziewczyna jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tę samą akademię skończył i też na niej już teraz wykłada doktor Krzysztof Gil, który też jest wspaniałym artystą. Oczywiście spośród tego społeczeństwa, spośród tej społeczności pochodzą nie tylko artyści, tam jest też trochę liderów, urzędników, samych doktorantów jest teraz pewnie kilkunastu. Także to taka ciekawa informacja.
Czy w tej grupie występuje jeszcze analfabetyzm?
Sądzę,
czy jest to bardzo marginalne, jeżeli już?
Jeśli mówimy całościowo o Romach, to tak, to myślę, że tak, ale jest to często analfabetyzm wtórny. On bardzo często pochodzi z tego, że dzieci, które chodziły do szkoły, na przykład w dzisiejszych czasach przerwały nauczanie, wyjechały za granicę z rodzicami. Rodzice pracowali, dzieci zaczęły uczyć się innego języka, potem znowu innego, potem znów inny kraj. To jest przeciekawe, że w dzisiejszych czasach można jeszcze spotkać młode osoby, które niekoniecznie potrafią pisać. Ale to jest, powiedzmy, taka pewnego rodzaju patologia wynikająca też z tego, jak się współcześnie żyje, ze zmienności, z braku jakiegoś regularnego nauczania. Natomiast jeżeli chodzi o wiekowych Romów, to już się zdarza coraz rzadziej, ale też jeszcze można spotkać. Powody są bardzo różne, zazwyczaj właśnie ten niewystarczający poziom edukacji, ale co ciekawe, wśród tych starszych Romów można spotkać tak niezwykłe osoby, które sztukują, że nie mogą przeczytać, dlatego że akurat nie mają okularów, mają przy sobie plik wizytówek, poznają je po kolorach, po zagiętych rogach, podają komuś, proszę przeczytaj mi ten numer telefonu, do tej osoby, bo ja bez okularów nie widzę. Natomiast cudowne jest to, że oni doskonale wiedzą, co podać, której wizytówki szukają, jaki dokument podać do podpisu, do uzupełnienia. Także to jest fantastyczne, że potrafią sobie to rekompensować w jakiś tam inny sposób.
Gościem Regionów Kultury jest dziś Natalia Gancarz, przypomnę, kustosz Muzeum Okręgowego w Tarnowie, a także wiceprezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie. Rozmawiamy o kolejnym wydaniu dwóch książek Romana Obecadło, a także Mietek na wojnie. O tej drugiej książeczce już za moment nieco więcej. Wracamy po przerwie.
Regiony kultury.
Witam w drugiej części Regionów Kultury. Gościmy dziś Natalię Gancarz, autorkę Romana Obecadło, a także małej książeczki Mietek na wojnie. Przed przerwą rozmawiałyśmy o Romana Obecadło właśnie, książeczce, którą opracowałaś dla najmłodszych, którzy uczą się czytać i pisać w języku romani. Ale to zainteresowanie trwa u ciebie od wielu lat, od co najmniej 10, rozumiem.
Prawda, to prawda.
Wspólnie z Adamem Bartoszem, byłym dyrektorem Muzeum Okręgowego i wybitnym znawcą kultury romskiej, a także kultury żydowskiej, między innymi prowadziliście badania na temat martyrologii tej grupy etnicznej, prawda?
Tematyką zagłady Romów zajmujemy się od wielu lat. Oczywiście Adam Bartosz zaczął znacznie wcześniej niż ja. Można powiedzieć, że pierwsze kroki na polu tych badań nad Holokaustem Romów. To był czas, kiedy Adam Bartosz organizował pierwsze międzynarodowe tabory pamięci Romów. Ta impreza jest organizowana od 1996 roku i ona, chociaż zawsze pełniła rolę takiej teatralnej nieco formy, podczas której Romowie i nieromowie spotykali się z kulturą romską przy ogniskach, wieczorami, wędrowali wozami i tak dalej. To wszystko było bardzo kolorowe i piękne, ale jednocześnie miało już ten aspekt edukacyjny i historyczny. Tabor pamięci podróżował od samego początku po miejscach pamięci o zagładzie Romów w okolicy Tarnowa. To jest Szczurowa, Bożęcin, Bielcza i Żabno. Skąd to się wzięło? Według dokumentów, do których mieliśmy dostęp z Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, czy z IPN-u, czy jeszcze z innych źródeł, słyszeliśmy o rozmaitych historiach, jak Romowie byli mordowani na terenie Polski. Na terenie właściwie środkowo-wschodniej Europy, można powiedzieć. To jest taka specyficzna forma zagłady grupy, gdzie w przeciwieństwie do tego, co działo się na zachodzie Europy, Romowie byli wywożeni do obozów. Tutaj na terenie Polski, na terenie Ukrainy, Białorusi i bardziej na wschód i na północ odbywało się to inaczej, być może nawet bardziej brutalnie. Mianowicie tam, gdzie Niemcy przy pomocy kolaborantów miejscowych znaleźli jakąś grupę Romów, na przykład ukrywających się w lesie, albo po prostu mieszkających gdzieś na wsi, wpadali i wszystkich mordowali. Taką sytuację mieliśmy na przykład we wsi Szczurowa, gdzie Przed wojną mieszkała mniej więcej taka sama grupa Romów i Żydów, około 100 osób. Żydzi zostali jednego dnia wywiezieni do obozu i zniknęli ze społeczności lokalnej. Natomiast Romowie, którzy mieszkali na granicy wsi, zostali złapani. Miejscowi chłopi musieli podstawić swoje wozy i następnie ta grupa Romów została przez całą wieś przewieziona na cmentarz w Szczurowej, gdzie zostali zamordowani. Takie wydarzenia zawsze bardzo mocno odbijają się na społeczności miejscowej i stąd w Szczurowej każde, nawet najmniejsze dziecko wie, kim byli Romowie, gdzie mieszkali, jaki był ich los i wiedzą też, kto ocalał z tej grupy. Ocalało kilka osób, ocalała między innymi zmarła w ubiegłym roku Krystyna Gil, która jako mała dziewczynka została przez matkę wypchnięta z tego wozu jadącego do zagłady i uratowała się ukryta przez jedną z miejscowych pań. Takich historii jest oczywiście więcej tutaj w tej okolicy i to jest niezwykłe, że właśnie w Polsce, że na Białorusi, że na Ukrainie w taki sposób pozbywano się cyganów. I tutaj niestety też trzeba pamiętać o tym, że bardzo często ktoś z miejscowych po prostu doniósł, bo zginęła mu kura, bo ktoś rzekomo ukradł jakąś chustę, no i później już następowała cała seria tych okropnych wypadków.
Czy ta książeczka, Mietek na wojnie, jest taką naturalną konsekwencją tych badań, zainteresowań?
Tak jak zaczęłam mówić, te pierwsze zainteresowania to był tabor, to były badania w dokumentach. Później robiliśmy badania terenowe i archiwalne dotyczące nie tylko tych miejsc związanych z Tarnowem i najbliższą okolicą. Najpierw była to Polska, potem rozeszło się to na całą Europę. Aktualnie jestem w posiadaniu takiej bazy danych, w której wiem o ponad 300 miejscach pamięci o zagładzie Romów na terenie całej Europy. Większość z tych miejsc odwiedziliśmy z Adamem Bartoszem. Dzięki temu też została wydana w ubiegłym roku książka Nabister, Nie zapomnij. Tę bazę można znaleźć też na stronie internetowej.
Natomiast jeśli chodzi na kolejną rozmowę.
Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o Mietka na wojnie, to trochę taki tytuł, który nie do końca mówi o tym, co jest w książce. Mietek na wojnie sugeruje, że ten Mietek w jakiś sposób walczył. Tymczasem to jest historia chłopca, który jako Rom zostaje uwięziony w obozie Birkenau.
I walczy o przetrwanie.
Walczy o przetrwanie. To jest historia fikcyjna, oparta na świadectwach zebranych przez Stowarzyszenie w Oświęcimiu i przez Joannę Talewicz-Kwiatkowską. Świadectw więźniów Auschwitz, więźniów Birkenau jest stosunkowo dużo zachowanych. Także książka może jest fikcją, może jest fikcyjną postać Mietka, natomiast cała historia jest prawdziwa. Mietek na wojnie został wydany w języku polskim, litewskim, angielskim. Ale w tych innych językach Mietek ma inne imiona. To też taka ciekawostka. Podczas promocji Mietka na wojnie, pierwszego wydania polskiego, był obecny cudowny nasz przyjaciel Karol Parno-Gierliński, już nie żyjący również, z ogromnym wzruszeniem w którymś momencie wstał i powiedział, że to jest historia jego życia. Ja nie miałam świadomości, oczywiście wiedziałam o tym, że on był w obozie, że on ma takie przeżycia ze swojego dzieciństwa, że jest survivorem, ale nie miałam świadomości, że tak bardzo osobiście to odbierze. Dlatego postanowiliśmy w innych wydaniach, w innych językach, żeby Mietek miał na imię Karol. W związku z tym w języku litewskim został Karolis, ale wydając już wersję niemiecką, austriaccy Romowie zwrócili się do mnie z taką prośbą, czy Mietek, czy Karol nie mógłby być Rudim, dlatego że w Austrii mają swojego osobistego bohatera, właśnie survivora, który walczył o pamięć o zagładzie Romów, Rudiego Sarkoziego. I stąd jest Rudi im Krieg.
To może tylko przypomnę, że od 97 roku, 2 sierpnia, obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti.
Tak, 2 sierpnia odbywają się zawsze uroczystości na terenie obozu Birkenau przy pomniku romskim.
Natalio, powiedz jeszcze bardzo proszę, komu dedykujesz te książeczki? Romano Abecadło, tutaj powiedziałabym, że jest to dość oczywiste, głównie dla dzieci, ale także dla tych, którzy chcieliby się zacząć uczyć tego języka. W przypadku 2 tytułu, czyli Mietek na wojnie, dla kogo to jest książka?
Obie książki były, że tak powiem, testowane na dzieciach w różnym wieku. O ile Abecadło skierowane jest do 6-7-latków czy troszkę starszych, to Mietek na wojnie jest trudniejszą lekturą. Dzieci w wieku 7-8 lat czytały tę książkę, ale była dla nich bardzo trudna. Natomiast troszkę starsze dzieci w wieku 10 lat przyjmowały ją dosyć dobrze. Tam nie ma jakichś okropności wojennych, nie używam jakichś strasznych obrazów, strasznych zwrotów. Natomiast wydaje mi się, że dzieci w tym wieku znają znacznie gorsze obrazy z filmów czy nawet bajek. Przy czym jednak ta historia staje się dość osobista przez to, że Mietek opowiada o swoich dziejach w pierwszej osobie takim dziecięcym językiem. Myślę, że tak, że dla 10-latków to będzie dobra lektura. Chociaż trudna.
Bardzo ci dziękuję za wizytę w studio. Rozmawiałyśmy dziś o dwóch książeczkach, które zostały wznowione pod koniec ubiegłego roku, czyli o Romana Abecadło, a także o Mietku,
który jest Karolem,
który jest też Rudim. W każdym bądź razie jest to taka osobista opowieść dziecka, które próbuje przeżyć w obozie zagłady.
Jeśli mi wolno, chciałam tylko dodać taką jedną rzecz. Tak. Mietek na wojnie nie jest książką beznadziejną. Mówi o złych rzeczach, ale daje nadzieję. I co więcej, pokazuje też, jakie są różnice między Romami a nieromami w postrzeganiu tej historii. Zupełnie inne rzeczy są przerażające albo wzruszające dla dzieci romskich, a inne dla dzieci nieromskich. Co jednak przy końcu pokazuje, że można mieć jakąś nadzieję na przyszłość.
Natalia Gancarz, gościem Regionów Kultury. Przypomnę, kustosz Muzeum Okręgowego w Tarnowie i wiceprezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Magdalena Zbryt-Wiśniewska, to już wszystko, co przygotowałam dla Państwa. Żegnam się i mówię do usłyszenia.